Siądźcie, kochani. Ja wiem, jesteście przerażeni, co też ten ksiądz robi. Panie, ja mam sklerozę, ale nie do tego stopnia, żebym zapomniał Ewangelii przeczytać. Zaraz do tego wrócimy. Pytanie stare jak świat. Kim jest Bóg? Banalnie proste pytanie. I uwierzcie mi, naprawdę prosta odpowiedź. Od tej odpowiedzi tak wiele zależy. Bo od tej odpowiedzi zależy jakość chrześcijańskiego życia, twojego i mojego. Było trzech braci. Wszyscy uczyli się w seminarium. Dwóch z nich zostało kapłanami. Jeden z nich jest moim współbratem, redemptorystą. Dlatego też tę historię znam. Jeden z nich po roku nauki wycofał się. Stwierdził, że to nie dla niego. I kochani, miał do tego święte prawo. Nie dawał jeszcze żadnych ślubów, nie miał jeszcze żadnych święceń. Odszedł. Pojechał na wakacje. Utonął. A wiecie, co mówili ludzie w parafii? Katolicy. Do jednego z braci, do tego, który właśnie jest w naszym zgromadzeniu, podszedł pan, katolik, który jest codziennie w kościele, podszedł do tego kleryka, pogrążonego w bólu i rozpaczy po stracie brata i mówi mu tak: widzisz? Uważaj, bo jak ty zrobisz to samo, to Pan Bóg zrobi z tobą to samo. Ciekawy pogląd, ale nie taki rzadki. Wychodzi, że Bóg jest jakimś przedziwnym katem, któremu nie podskoczysz, który się nad człowiekiem znęca. Czy to aby tak? Popatrz dziś, jaki ty masz obraz Boga w swoim sercu? Czy my za często nie traktujemy tego Boga jak złotej rybki? I myślimy tylko o naszych życzeniach. A On powinien tylko myśleć o tym, by to spełnić. Czy nie traktujemy Pana Boga jako banku? Każda modlitwa, każde chodzenie do kościoła, każda ofiara, to niejako inwestycja, wkład. A Bóg ma oddawać z procentami. Dlatego też często, kiedy dotyka nas nieszczęście, mówimy: a za co? Czy nie traktujemy Pana Boga jak pogotowie ratunkowe? Choć w Polsce mamy nawet piękne przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Różniście tego Boga traktujemy i różny mamy obraz. A powinien być jeden jedyny. O Boga, jaki jest i kim jest, chrześcijanin musi pytać tego, który się na tym zna. A jakże często słuchamy tych, którzy o tym zielonego pojęcia nie mają. Nie patrzcie teraz na mnie. Patrzcie na Jezusa, Syna Bożego. On nam powie. On nam pokaże doskonały obraz Ojca, najprawdziwszy. I tym żyjmy. I tego teraz posłuchajmy. Powstańcie, kochani. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. Oto słowo Pańskie. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy w szkole, ale takiej innej, nietypowej, w szkole u Pana Boga. I tu profesorem jest Bóg. A ty, a ja, my jesteśmy uczniami. I teraz Bóg mówi do nas tak. Napisz wypracowanie. Napisz wypracowanie na ten właśnie temat. Ty jesteś ojcem, ty jesteś matką takiego właśnie syna. Jak go przyjmiesz? Co zrobisz? Co mu powiesz, kiedy zapuka do twojej drzwi? Prostszego zadania wyobrazić sobie chyba nie można. Z prawdziwą przyjemnością zasiadasz, bierzesz długopis do ręki i zaczynasz kreślić to, co czujesz, to, jak powinno być. Ktoś napisze, że nie otworzy drzwi. Niech sobie puka i stuka. Znudzi mu się, pójdzie, bo na to zasłużył. Ktoś inny, bardziej odważny, napisze o różnych epitetach. Przegonię go. Powiem mu to, co o nim myślę. Zasłużył na to. Ktoś inny, bardziej delikatny, napisze o tym, że otworzy drzwi. Zmierzy go wzrokiem od stóp do głowy. Porozmawia. Ale dyskusja rozpocznie: a co się stało? Przypomniałeś sobie o ojcu? Coś kiepsko wyglądasz, mój drogi. Pieniędzy nie ma. Koledzy się zostawili? Niemożliwe. A przecież ci mówiłam. Przecież cię uprzedzałem. Po coś poszedł? Źle ci tu było? Kończę wypracowanie. Zadowolony. A jak? Poszło nieźle. Napisałem szybko, konkretnie i na temat. Odnoszę wypracowanie i oddaję w ręce Boga, mojego nauczyciela. Bóg patrzy na mnie początkowo z zachwytem. Pewnie sobie myśli: jaki zdolny uczeń. Bierze moje wypracowanie i czyta. Po chwili jego twarz pochmurnieje. Po jakimś czasie po policzkach Boga spływają łzy. Jednym zamaszystym gestem Bóg przekreśla moje wypociny, całe moje wypracowanie. Sam bierze długopis w ręce i pisze dalej swoją historię. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście wszystko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Czy słyszałeś jakieś słowo skargi? Może jakiś wyrzut? Bo ja nie. Ja, choć i czytałem bardzo uważnie, nie znalazłem. Wydaje się, że ojciec w przypowieści milczy. Chociaż i to nie jest prawdą. Powiem inaczej. Ojciec w przypowieści kocha. Spróbujcie podążać myślą za mną. Krótko, naprawdę krótko przeanalizuję ten fragment. Idźcie za mną. Gdzie postawię słowo ojciec, pomyśl o Bogu. Kiedy będę mówił o synie marnotrawnym, pomyśl o sobie. Zaczynamy. Ten syn ma dość. Widocznie jest już dorosły. Chce spróbować czegoś nowego. Chce być gospodarzem swego życia. Postanawia odejść. Chce się wyzwolić spod władzy ojca. I to mu się uda. Nie uda mu się co innego. On się nie wyzwoli spod miłości ojca. I tak jest z nami, siostro i bracie. Człowiek może podeptać prawo Boże. Może. Kto mu zabroni? Możesz napluć Panu Bogu w twarz. Wielu tak robi. Kto im zabroni? Można. Ale co byś nie robił, to i tak ci się nie uda. No nie uda. Miłości Pana Boga przekreślić. Spod Jego władzy się wyrwiesz, jeśli już o to chodzi. Ale spod Jego miłości nigdy. To człowiek zdradza, ale nie Bóg. To my na Boga zwalamy, że nas zostawia. Ale to nie On nas zostawia. Poszedł. Co się z nim dzieje? Wszyscy słyszeli. Jego kariera dochodzi do poziomu świni. Jada razem ze świniami. Chyba to nikogo nie obraża. No, tak tu jest napisane. Nie wymyślam. Bo to jest poziom grzechu. Grzech. On nie może dać szczęścia. Zrozummy to. Grzech zawsze daje ból, łzę, cierpienie, smutek. Tak jest grzech. Taka jest historia i naszego grzechu. Ale zaczyna się co innego. Syn wraca. Gdy był jeszcze daleko. Zatem sądzić można, że ten ojciec czekał, skoro go ujrzał, gdy ten był jeszcze daleko. To nie mógł być przypadek. Ojciec z przypowieści czeka, bo on wie, że jego dziecku nigdzie dobrze nie będzie. Tak dobrze, jak u niego w domu. Ujrzał go jego ojciec. No właśnie, ten wzrok Pana Boga, on nam przeszkadza, prawda? Bo my sobie zdajemy sprawę, że on widzi wszystko. I to nas blokuje. Bo my to sobie patrzymy tak i tak sobie myślimy, że on patrzy na nas podejrzliwie i tylko myśli, co on jeszcze przeskrobie, co ten człowiek jeszcze zrobi. Czujemy na sobie prześladowczy wzrok Pana Boga, wzrok policjanta, ale to nie tak. Bóg patrzy na człowieka z akceptacją. Dobrze. Ciepło. Przypominam sobie sytuację z życia ojca Pio. Przed tym, jak chciał budować szpital dla nieuleczalnie chorych, wziął ze sobą pewnego doktora. Zaczął mu opowiadać o swoich planach i powiedział temu lekarzowi, że chce, by ten mu pomógł. I wtedy ten lekarz mówi, ale ojcze, ja jestem niewierzący. Ale ojciec Pio dalej o swoim. Lekarz powtarzał to non-stop, aż w końcu nie wytrzymał i wypalił. Ojcze, czy ojciec rozumie, że ja nie wierzę w Pana Boga? Ojciec Pio się uśmiechnął, poklepał go po plecach i powiedział, to nic, bo widzisz, Bóg wierzy w Ciebie. I to jest prawda o nas. Może Ty czy ja pogubiliśmy się w naszej wierze i ufności, ale Bóg się nie pogubił. Zapewniam Cię. Ojciec się wzruszył głęboko, a to by znaczyło, że Bogu na człowieku zależy, że Bóg za człowiekiem tęskni. Wybiegł naprzeciw Niego. Z życia wiecie, że tylko miłość się spieszy. No i teraz. Niesłychane słowa. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Jak dla mnie przesada. Tak wam szczerze powiem. Bo ja rozumiem miłosierdzie. No dobrze, może też bym wybiegł. Ale bym stał i czekał, aż przeprosi. On się rzuca na szyję i całuje, jakby się nic nie stało. I o czym to mówi? To mówi o tym, że Bóg kocha człowieka bezinteresownie i bezwarunkowo. A my tego nigdy nie zrozumiemy. Bo myśmy się wychowali w miłości interesownej. Od najmłodszych lat słyszymy, jak zrobisz to, to dostaniesz to. Zjedz zupę, pójdziesz pograć z kolegami, dostaniesz piątkę, kupię ci komputer. Czy to się potem zmienia? Spróbuj powiedzieć swojemu szefowi prawdę w oczy. Możesz zostać bez pracy. W tym życiu między nami Na wszystko trzeba sobie zasłużyć. Jedyne, co masz za darmo, i ty, i ja, to jest miłość Pana Boga. Bóg nie stawia warunków. Nam się tak wydaje, że stawia. Dlatego też sobie myślimy, że kiedy coś tam zrobiliśmy, Bóg się od nas odwrócił, obraził, z nami nie rozmawia. No nie bądźmy dziećmi. To my ludzie tak postępujemy, ale nie Bóg. Bóg za człowiekiem tęskni i Bóg człowieka kocha taką miłością, jakiej nam trudno sobie wyobrazić. Bóg na tobie, na mnie interesu nie robi. Kocha. Dlatego, że jestem Jego dzieckiem. Czy to naprawdę takie trudne do zrozumienia? Dlaczego więc żyjemy tak, jakbyśmy tego nie pojmowali? Przynieście wszystko najlepszą suknię, ubierzcie go, dajcie mu pierścień i sandały, przywraca mu godność synostwa w mgnieniu oka. Kochani, kilka lat temu byłem w Petersburgu, w Ermitażu. Poszedłem tam po to, by zobaczyć ten właśnie obraz. Obraz Rembrandta. Ja myślę, że wszyscy go widzieliście. Na obrazie stary ojciec i klęczący syn. Na ramionach syna dłonie ojca. Ogromny obraz. Stałem i patrzyłem na niego ze 40 minut. Ale patrzyłem przede wszystkim w jedno miejsce. Patrzyłem na dłonie tego ojca, bo one są niesamowite. Na tym dużym obrazie to widać. I ja wam tak powiem. Te dłonie się różnią. Jedna dłoń to jest typowo dłoń chłopska, męska. Szeroka, pracowana. Ale druga jest zupełnie inna. Wąska, piękna, piękna, pociągła, pociągła. To dłoń kobiety. I tu nie ma dyskusji. Powstaje pytanie, czy Rembrandt się pomylił? Nie. Ja myślę, że on chciał przekazać nam co innego. Że to, co dla nas jest rozdzielne, miłość ojca i matki, w Bogu jest czymś jednym. Miłość Boga jest miłością ojca, stanowcza i wymagająca, ale dająca poczucie bezpieczeństwa. I tę miłość symbolizuje ta męska dłoń, kobieca zaś, ta, która przytula, to jest miłość delikatna, czuła, wyrozumiała, jak miłość najlepszej matki. Bóg jest miłością. O tym mówi nam święty Jan. Ale to nam pokazał przede wszystkim Jezus Chrystus, gdy poszedł na krzyż. Chcielibyśmy to rozumieć, to pamiętać i tak żyć.